wspomniałem na początku, przeżywamy dzisiaj święto świętego Andrzeja Boboli. I Słowo Boże, które jest nam dzisiaj dane przez Kościół, ma nam pomóc zobaczyć Jego osobę, Jego męczeństwo. Przyznam się szczerze, że kiedy czytałem opis męczeństwa świętego Andrzeja Boboli, to nie wiem, czy przynajmniej na pewno jest to jeden z męczenników najokrutniej umęczony w historii Kościoła. Został pojmany przez kozaków za swoją pracę duszpasterską pośród unitów, za chwilę to trochę wytłumaczę, i okrutnie torturowany. Zdzierano z niego skórę z ręki, później go wzięto do rzeźni i tam przy pomocy narzędzi rzeźniczych poddawano go torturom. Zcięto mu do skóry kości skórę i mięso z głowy, tam gdzie miał wyciętą tonsurę. Ci duchowni mieli wycinaną tonsurę. No i po 2 godzinach takich okrutnych tortur, kiedy właśnie zmuszano go do wyrzeczenia się wiary katolickiej, umarł. Też taki szczególny znak podobieństwa do Chrystusa w tych torturach. Ci, którzy go torturowali, też nawet na znak takiego upodobnienia, wyszydzenia do Chrystusa, uczynili z wierzby jakby taką koronę cierniową. Dla mnie to taki smutny moment, kiedy rzeczywiście w opisach czytamy, że to prawosławni kozacy, a więc to nie ktoś obcy, nie poganie, ale właściwie by można było powiedzieć bracia w wierze w Jezusa Chrystusa, i pojawia się pytanie o ich wiarę, bo jeśli naprawdę byliby tymi, którzy wyznają wiarę w Chrystusa, to nie wyciągnęliby ręki na brata w tak okrutny sposób. A więc widzimy, że tak naprawdę pytanie pojawia się o to, na ile jestem uczniem Chrystusa, na ile przeżywam swoją wiarę, nie na zasadzie jakiegoś nawet fanatyzmu, prozelityzmu, tylko na ile rzeczywiście jestem uczniem Chrystusa według tego, czego Chrystus ode mnie oczekuje, według tego, co Chrystus nam przekazuje w Ewangelii. Niestety my jako katolicy też mamy wiele tutaj grzechów na tej drodze do jedności i myślę, że tak jak ja doświadczam tego w spotkaniach z prawosławnymi, szczególnie właśnie z tych terenów wschodniej Polski, Unia Brzeska i całe to wydarzenie też jest jakąś bolesną kartą, która na pewno jest olbrzymią zadrą w drodze do jedności naszych kościołów, w drodze do miłowania siebie jak bracie, bo ta pamięć właśnie trudnych wydarzeń, pamięć tego, że nawzajem zabijaliśmy siebie, będąc uczniami Chrystusa, i w pewien sposób za wiarę, jest czymś bardzo, bardzo trudnym. Ale trzeba, żebyśmy spojrzeli na to z punktu widzenia właśnie i w świetle dzisiejszego Słowa Bożego, w świetle Ewangelii. Zobaczcie, sam Jezus, kiedy modlił się w czasie ostatniej wieczerzy, tak zwaną modlitwą arcykapłańską, i fragment dzisiaj słyszymy w Ewangelii, modlił się o jedność swoich uczniów. Więc już wtedy Jezus jakby widział, że czymś, co w pierwszym rzędzie będzie atakowane przez złego ducha, po to, żebyśmy nie byli czytelni, żebyśmy nie dawali prawdziwego świadectwa o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, to będzie niszczenie jedności w Kościele. I to się zaczęło od drobnych rzeczy pomiędzy apostołami, od sporów, kto jest pierwszy we wspólnocie braci. W małej wspólnocie, zobaczcie, już brakuje jedności. Później, kiedy Kościół jeszcze bardziej się rozszerza, każdy z Kościołów jakby chciał być na pierwszym miejscu. Tutaj oczywiście wiecie, że jednym z takich punktów zapalnych pomiędzy Kościołem prawosławnym i katolickim jest uznanie prymatu biskupa Rzymu Kościół prawosławny wierzy i przeżywa swoje życie duchowe na zasadzie autokefali, czyli każdy z kościołów lokalnych jakby ma pewną autonomię i dopiero kiedy te kościoły się zbiorą, więc jest tutaj bardzo mocno podkreślana kolegialność, ciałem, który może podejmować jakieś decyzje, ogłaszać dogmatem, jest tylko sobór ekumeniczny, natomiast Kościół katolicki uważa, że także biskup Rzymu ma władzę, aby właśnie na przykład ogłosić jakiś dogmat, żeby właśnie jego nauka była zobowiązująca dla całego Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. Bo w tych przestrzeniach wierzymy w nieomylność papieża na podstawie dogmatu. I oczywiście teologia prawosławna nie przyjmuje tego, nie uznaje, uważa, że papież przekroczył jakby tutaj swoje kompetencje, ogłaszając taki dogmat, na który nie zgodził się cały Kościół, prawda, ekumeniczny, rozumiany jako właśnie wszystkie te kościoły, które są wyznawcami Jezusa Chrystusa. Ale zobaczcie, to co mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii, dla mnie jest bardzo poruszające. Jezus mówi, modli się do Ojca, Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Więc zobaczcie, warunek tego, żeby świat uwierzył, że Jezus został posłany przez Ojca, jest jedność uczniów Chrystusa, jedność braci. To jest najważniejsza troska ewangelizacyjna, jaką powinniśmy mieć. Jakiekolwiek głoszenie Ewangelii nie będzie przynosiło owocu, jeżeli ci uczniowie, którzy pójdą głosić Ewangelię, nie będą najpierw mieli tej jedności, tej miłości agape, o której wczoraj mówiłem, między sobą. To jest warunek skuteczności ewangelizacji. Nie jakieś zewnętrzne środki, nie fajerwerki, nie media, ale jedność braci. My dzisiaj mamy niestety, zobaczcie, Kościół podzielony. Nawet wewnątrz Kościoła, zobaczcie, ile jest podziałów, ile jest egoizmu, ile jest teatru jednego aktora. Każdy chce być na pierwszym miejscu, każdy chce być celebrytą. Nie umiemy działać we wspólnocie, tak żeby mnie nie było widać. I z drugiej strony zobaczcie, skoro Jezus modli się do Ojca w tak ważnym momencie o jedność, jest to dla nas znak, że jedności nie da się osiągnąć mocą własnych wysiłków. I właśnie trochę przykład Unii Brzeskiej, też pomieszanie trochę budowania jedności z pewnymi elementami politycznymi, zobaczcie, kończy się tragedią często. Pokazuje, że my nie zbudujemy jedności mocą własnych wysiłków. Musimy najpierw uznać przed Bogiem, że nasze serce jest zranione przez grzech i nie potrafimy kochać braci. I zobaczcie, jesteśmy gotowi nawet z jednej strony wyznając Chrystusa, zabijać siebie nawzajem. To jest prawda o nas. I my się codziennie zabijamy w tych naszych małych wspólnotkach. Może nie dosłownie nożem, nie bierzemy drugiego do rzeźni, jak wzięli Andrzeja Bobola, ale czasem słowami, kłótniami, brakiem jedności potrafimy siebie bardziej zabijać niż przy pomocy noża. A więc doświadczamy tego, że nie ma jedności. I skoro Jezus modli się o jedność, to znaczy, że o jedność musimy prosić. Musimy prosić, musimy wołać do Boga, że to jest dar. Bo tu nie chodzi o jedność taką zewnętrzną. Zobaczcie, wszędzie tam, gdzie, nie wiem, na przykład we wspólnocie zakonnej albo w rodzinie, w małżeństwie, próbuje się zaprowadzić jedność mocą jakichś takich zewnętrznych narzędzi, jakiegoś podporządkowania kogoś, jakiejś unifikacji, tak? Bo to łatwo byłoby napisać jakąś regułę życia, taką bardzo surową i teraz egzekwować to tylko, albo rozumieć formację nawet w Kościele jako pewną formę unifikacji, tak? Wszyscy musicie myśleć tak jak ja. To nie o to chodzi zupełnie. Zobaczcie, Trójca Święta jest doskonałą jednością, a jednocześnie jest miejsce na odrębność osób. A więc jest zupełnie inna koncepcja jedności. Jedność, która jest synergią, która jest symfonią, w której jest miejsce na to, że każdy pozostaje sobą, szanuje się wolność każdego człowieka. Inaczej budowanie jedności stanie się sektą. W sektach jest takie poddanie się autorytatywne jakiejś jednostce, jakiemuś guru. Tu chodzi o coś zupełnie innego. I oczywiście w taki sposób zamordystyczny jest łatwo zaprowadzić jedność przy pomocy wojska. Zmusić kogoś, żeby przyjął jakieś zasady, wymusić na drugim, nawet w tych małych wspólnotach naszych, żeby ktoś myślał tak jak ja. Czasem żony mają świetne jakieś sposoby, żeby wymusić na mężu, tak zaargumentować, zakręcić, że mąż musi ulec i się zgodzić na coś, tak? Ale w drugą stronę też czasem mąż potrafi tak zapanować, chce zawładnąć umysłem i myśleniem swojej żony. A więc zobaczcie, my mamy taką tendencję budowania unii, unifikacji, która nie pochodzi z Ducha Bożego. Ona zawsze jest naznaczona jakąś przemocą, jakąś chęcią panowania nad drugim człowiekiem. Kiedy nie potrafimy słuchać, nie potrafimy przyjąć drugiego takim, jakim on jest. Natomiast doskonała jedność, która pochodzi od Boga, ona jest odbiciem jedności w Trójcy Świętej. Czyli rezygnacją całkowicie ze swojego egoizmu i zgodą na to, że drugi jest inny. Zobaczcie, to jest przepiękne, że zgadzam się na to, i wierzę w to, że różniąc się między sobą, jesteśmy w stanie zbudować jedność, jeżeli będziemy prosili o nią Pana Boga. I w taki sposób trzeba widzieć, dopóki my będziemy budowali jedność w kościołach między sobą, także w relacji Kościoła katolickiego i prawosławnego, nie ustępując czy chcąc na siłę, żeby jedna ze stron uznała, że we wszystkim się myli, no i nie odpuścimy tego swojego stanowiska, nie zaczniemy szukać czegoś, co nas łączy, a łączy nas bardzo dużo. Łączy nas ważność Eucharystii, ważność święceń. To jest jedyny kościół, w którym została zachowana sukcesja apostolska. Jest ważna Eucharystia. Więc są sakramenty wszystkie. Jest liturgia od starożytności. A więc zobaczcie, jakie to jest przykre i bolesne, że nie ma między nami jedności, że jesteśmy uczniami Chrystusa, uważamy się, a nie potrafimy właśnie siebie miłować. Jezus mówi, aby oni stanowili jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Świat nie uwierzy, nie nawróci się do Jezusa Chrystusa, nie uzna Go za swojego Pana i Zbawiciela, jeżeli my nie będziemy jedno. Zaczynając najpierw od tych naszych małych wspólnot, które tworzymy. Więcej chcę powiedzieć, zaczynając od siebie samego, bo jeżeli we mnie samym nie będzie jedności, będę rozbity, to jest pierwszy owoc grzechu. To jest działanie. Pierwszym działem Ducha Świętego nie są jakieś zewnętrzne, nadzwyczajne charyzmaty, ale jest jedność i miłość. Przeciwieństwem tego jest działanie złego ducha, który rozbija jedność, który rozprasza, który dzieli nas między sobą, dzieli nas w samych sobie, powoduje różnego rodzaju napięcia. Dalej Jezus mówi także: chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. A więc zobaczcie, znowu Jezus bardzo wyraźnie pokazuje w tej Ewangelii, że źródłem jedności między nami jest chwała, którą nam przekazuje. Gdzie my wchodzimy w obłok Bożej chwały, w obłok Bożej obecności w sposób szczególny, najpełniej jak możemy na ziemi. Liturgii. Liturgii. Zanurzamy się w Bożą obecność. Jezus mówi: przekazałem im chwałę, którą Ty mi dałeś. My oddajemy chwałę Bogu. Szczyt modlitwy eucharystycznej to są te momenty, to jest ten moment, kiedy kapłan podnosi ciało i krew Chrystusa i śpiewa pieśń uwielbienia, doksologię, doksa po grecku to jest chwała. oddaję chwałę Ojcu przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie w Duchu Świętym. To jest to miejsce, gdzie my jakby stajemy się jedno w samych sobie i które buduje jedność. Żebyśmy prosili Pana Boga o tą jedność. I żebyśmy tą jednością i brakiem jedności się przejęli bardzo mocno, bo to jest dzieło złego ducha. My dzisiaj zastanawiamy się, podejmujemy właśnie wiele wysiłków ewangelizacyjnych. Ja nie słyszałem jeszcze, przynajmniej nie wiem, może rzadko, żeby ktoś, kto myśli o ewangelizacji, o ogłoszeniu Ewangelii, żeby najpierw modlił się o jedność najpierw w tej wspólnocie, która ma iść do ewangelizacji, a później, żeby modlić się o jedność, żebyśmy byli znakiem o jedność Kościoła. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy się troszczyć. Nie będzie jedności, to nie będzie owoców ewangelizacji. Będziemy nieczytelni, będziemy opowiadali bajki, którymi sami nie żyjemy. Jeszcze jedna myśl z dzisiejszego pierwszego czytania z Apokalipsy. To jest fragment, który mówi już o królowaniu Chrystusa, o nastaniu Jego potęgi, władzy, o wypełnieniu się wszystkich owoców Jego zbawczej męki i zmartwychwstania. Kiedy to oskarżyciel zostanie strącony całkowicie. Jest mowa o zwycięstwie tych, którzy przynależą do Chrystusa, o zwycięstwie męczenników. Tych, którzy nie zaparli się swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Ja tak dzisiaj czytając właśnie ten opis męczeństwa świętego Andrzeja Boboli, zastanawiałem się, gdyby nas dzisiaj poddano takim torturom, tak okrutnym, taki okrutny ból, czy byśmy byli wierni Chrystusowi. Zobaczcie, dzisiaj mówimy o tym, że czasy pierwszych wieków chrześcijaństwa były czasami męczeństwa, ale dzisiaj, kiedy popatrzymy i policzymy, to myślę, że porównywalnie są takie miejsca na świecie, gdzie w ukryciu wielu chrześcijan dzisiaj jest w białych rękawiczkach zabijanych za swoją wiarę, za przynależność do Chrystusa. Jest wiele takich miejsc. Jest wiele miejsc, gdzie jesteśmy prześladowani w białych rękawiczkach, w cywilizowanym świecie, gdzie się walczy o prawa człowieka. A więc to prześladowanie cały czas jest. Ale Słowo Boże z Apokalipsy mówi nam, a oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Apokalipsa pokazuje nam, w jaki sposób my możemy zwyciężyć pośród prześladowań, w jaki sposób możemy być wierni Chrystusowi dzisiaj. Ta wierność swojej wierze jest bardzo ważna. W tym świecie, gdzie wszystko jest pomieszane, wszystko staje się względne, nawet w Kościele, my musimy być wierni aż do gotowości oddania swojego życia. Wierzę w Jezusa Chrystusa. Nie jakiejś wierze w Jezusa Chrystusa, tylko wierzę w Jezusa Chrystusa, którą Kościół otrzymał od Chrystusa. To jest nasze powołanie. Jest to możliwe dzięki krwi Baranka. A więc zobaczcie, znowu ja nie mam sam z siebie siły do tego, żeby oddać swojego życia, tak jak Piotr. Obiecał Jezusowi, że pójdzie za nim wszędzie, ale zaparł się mistrza. Dopiero po zmartwychwstaniu, skropiony, można by powiedzieć, krwią baranka z krzyża, obdarzony Duchem Świętym, był zdolny do miłości agape, do tego, żeby oddać swoje życie za Chrystusa. I tak inni apostołowie, którzy pouciekali spod krzyża. A więc oni zwyciężyli dzięki krwi baranka. Mam być pokorny, mam prosić ciągle Boga i Chrystusa ukrzyżowanego, Baranka zabitego i żyjącego, żebym się go nigdy nie zaparł, żeby jego krew mnie chroniła przed brakiem wierności wierze. To jest bardzo ważna modlitwa. Mamy się modlić o to, słuchajcie. Nie wiemy, czy nie przyjdą prześladowania. Czy będziemy gotowi wtedy, żeby dać świadectwo. I dalej, dzięki słowu swojego świadectwa, moje świadectwo, moje słowo, moje niezaparcie się. I teraz trzeba sobie zrobić w świetle tego słowa szybki rachunek sumienia, czy moje codzienne słowa, czy mój sposób życia wobec innych jest świadectwem przynależności do Chrystusa. Czy ja w zwykłych okolicznościach, takich prostych, nie, może nie wprost się zapieram Chrystusa, ale nie potrafię się do Niego przyznać. Nie potrafię być wyrazisty, boję się odrzucenia innych. Tylko tego, że ktoś, nie wiem, powie, że jestem głupi. A skąd jakby mnie ćwiartowali i poddawali tak okrutnym torturom jak Andrzeja Bobole. A więc jeżeli widzę, że jestem słaby, to powinienem prosić znowu Chrystusa o wierność, o to, żebym był świadkiem, żebym był mężny w wyznawaniu wiary. Męstwo to jest jeden z darów Ducha Świętego. Bardzo ważny dar Ducha Świętego. I nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Czyli żebyśmy mieli w sobie taką postawę, że nie będziemy bardziej kochali siebie i życia na tym świecie. I nie postawimy życia doczesnego ponad nasze wyznanie wiary. Wyznanie wiary w Boga, wierność Panu Bogu, wierność Jego przykazaniom musi być ponad naszym życiem doczesnym, ponad umiłowaniem swojego życia na tym świecie. To jest właściwa hierarchia w naszym życiu, w życiu ucznia Chrystusa. Starajcie się troszkę o tym dzisiaj pomyśleć. Niech to słowo nas troszkę poniepokoi w naszym sercu. Może poczytajcie sobie też trochę o męczeństwie świętego Andrzeja Boboli. I też prosimy dzisiaj w sposób szczególny tego dnia, kiedy wspominamy właśnie jego męczeństwo, o jedność Kościoła. O jedność Kościoła, o jedność wewnątrz Kościoła. Żebyśmy byli jedno. Aby świat poznał, że Chrystus został posłany przez Ojca.